Beata zapewne już przesłuchała sprawcę. Może nie udało jej się wydusić z niego zbyt wiele, ale przynajmniej miała z nim kontakt. Mogła postawić kilka roboczych tez, miała fundament, na którym później zbuduje porządną hipotezę. On tymczasem nie miał nic. Gerard westchnął i wrócił na fotel. Włączył stację informacyjną, odnosząc wrażenie, jakby robił to dzisiaj po raz setny. Stanowczo za długo przesiadywał w tym miejscu, choć na swoje usprawiedliwienie miał to, że na co dzień rzadko oglądał telewizję. Większość czasu przeznaczał na czytanie. Od kiedy go zwolniono, nadrobił zaległości w skandynawskich kryminałach, doczytując do końca cykl o Harrym Hule i Eriku Winterze. Zdarzały się jednak także dni, kiedy po prostu siedział i patrzył za okno. Napił się wina i spojrzał na odliczanie, które trwało na antenie NSI. Przypuszczał, że każda inna stacja telewizyjna będzie pokazywała to samo. Wszyscy tańczyli dokładnie tak, jak zagrał im zamaskowany mężczyzna. Do studia zaproszono chłopaka w koszulce z wielką dyskietką nadrukowaną na piersi. Bez dwóch zdań, specjalistę od sieci teleinformatycznych. Czy można namierzyć kompozytora, sprawdzając połączenie, dzięki któremu zamieszcza te filmy? Zapytała naiwnie dziennikarka. Kompozytor. W konkurencyjnej stacji był nazywany dyrygentem, ale Gerard sądził, że wersja NSI jest znacznie bardziej adekwatna. Symbol nuty nie był wybrany przypadkowo. Zamachowiec chciał dać do zrozumienia, że on zapewnia jedynie partyturę, a to publiczność dyryguje. Informatyk wypuścił ze świstem powietrze. Generalnie każdy przesyłany pakiet danych w internecie jest opatrzony informacją o miejscu pochodzenia i miejscu docelowym, powiedział, ale przy dobrym spoofingu można oszukać wszystko i wszystkich. Więc może spreparować adres swojego komputera i nie dać się namierzyć? Na podstawowym poziomie może to zrobić każdy z nas. Wystarczy użyć VPN, która zamaskuje nasze prawdziwe IP. Kompozytor tak zrobił? Nie, on zapewne używa wcześniej przygotowanego botnetu, sieci komputerów, na których zalęgły się wirusy, takiej wirtualnej armii zombie. Może po nich skakać do woli albo sprawiać, że wszystkie skupią się na jednym zadaniu. Mniej więcej tak działają najpopularniejsze ataki w sieci. Gerard usłyszał metaliczny dźwięk klucza w zamku i obrócił głowę w kierunku przedpokoju. Wyciszył telewizor i podniósł się z fotela. Brygida weszła do domu wzdychając jak zawsze. Postawiła przepastną, pękającą w szwach torebkę na komodzie, a potem powiesiła płaszcz. Spojrzała na męża z obojętnością. — Dzień dobry — powiedział. Powitała go skinieniem głowy i zdawkowym, sztucznym uśmiechem, który znikł równie szybko, jak się pojawił. Nie siliła się na pozory, wiedząc doskonale, że szybko by je przejrzał. — Słyszałam, że byłeś na miejscu — bąknęła, zzuwając buty. — Od kogo? — Emil do mnie dzwonił, odparła, przechodząc do kuchni. Powiedział, że ojciec znowu działa z policją, w co niespecjalnie chciało mi się wierzyć. Słusznie, bo to stanowczo za dużo powiedziane. Zerknęła na niego przelotnie. Beata poprosiła cię o pomoc? Tak. Był to jeden z drażliwych tematów, choć na dobrą sprawę trudno było Edlingowi zidentyfikować te, które nimi nie były. W przypadku Dreyer żona miała wybujałe wyobrażenie o ich relacjach. Jeszcze kiedy pracował w prokuraturze, spekulowała, że jest między nimi coś więcej niż tylko zawodowa serdeczność. Były to oczywiste bzdury, ale Gerard nie podszedł do tego tak, jak powinien. Dał się ponieść emocjom, doszło do bezsensownej kłótni, a z czasem podejrzenia się nawarstwiały. — Chcesz, byś brał udział w śledztwie? — zapytała Brygida. — Nie. — Ale ty chciałbyś, prawda? Edling nabrał tchu. Zabrzmiało to jak zarzut. — Bo nim jest — odparła, nalewając wody do czajnika. Spojrzała na zamknięte drzwi do pokoju syna, a potem sięgnęła po herbatę. — Czekasz tylko, żeby znowu mieć okazję do obcowania z tymi wszystkimi zwyrodnielcami. — Więc jednak mam coś wspólnego z resztą ludzkości — uniosła pytająco brwi. — Teraz każdy ma do czynienia z jednym z nich i to bezpośrednio. — Nie, nie o to mi chodzi — odparła stanowczo. — Ty czujesz się dobrze w ich towarzystwie. Nie odpowiedział, bo nie było sensu zaprzeczać. Żona miała swoje zdanie o tym, co robił i dlaczego to robił. Być może tkwiło w tym nawet ziarno prawdy. Edling lubił rozpracowywać tych ludzi, ponieważ stanowili fascynujące obiekty badań. Gdyby trafił mu się ktoś taki jak kompozytor, zapewne zupełnie zatraciłby się w pracy. Nie myślał o niczym innym i całymi dniami przesiadywał w prokuraturze. Brigida miałaby okazję, by podeprzeć swoje teorie przykładem z życia wziętym.